Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, Wojtek Słuleciński, witam Państwa. Moimi gośćmi są dzisiaj Magdalena Błońska, posłanka Kukiz 15.
Dzień dobry.
Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam Pana, witam radio słuchaczy.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
I Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej.
Dzień dobry.
No zacznijmy od tego, co dotyczy, jak się wydaje, 15 mniej więcej procent Polaków. Ale jak przyjrzeć się temu dokładnie, to okazuje się, że jednak tych osób zainteresowanych tym, jak wygląda płaca minimalna, jest więcej. Czy to dobrze, że rząd był bardziej łaskawy dla tych, którzy niewiele zarabiają, niż wszyscy inni, czyli pracodawcy i związki zawodowe? Przypomnę, że to się już zdarzało w przeszłości, że rząd dla tych najmniej zarabiających jest bardziej łaskawy, czyli mówimy o sytuacji, w której płaca minimalna będzie wynosiła teraz 2000 zł i stawka godzinowa 13 zł.
No rząd jest łaskawy przede wszystkim dla siebie, bo mam wrażenie, że chodzi o wizerunek i pokazanie takiego przełomu, że teraz są pieniądze na wszystko dla wszystkich i można lekką ręką rozdawać każdemu. Tak na dobrą sprawę to nie są pieniądze rządu, to są pieniądze przedsiębiorców. I w wielu wypadkach jest tak, no duże państwowe koncerny sobie pewnie poradzą, bo przerzucą koszty tych podwyżek na konsumentów. Natomiast w wielu wypadkach małe firmy mogą nie dać rady i to może skutkować zmniejszeniem zatrudnienia, co w efekcie obróci się przeciwko ludziom, którzy już pracują. Płaca, no jednak z oczywistych względów, powinna mieć charakter rynkowy. I lepiej jest pracować za mniejsze pieniądze, niż nie pracować w ogóle. A jest taka przestrzeń, gdzie akurat te dwa stany są bardzo blisko siebie. I jeżeli się przereguluje kwestię płac, to szkodzi ludziom, szkodzi pracobiorcom.
No tak, ale też z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacjami, w której ogromna część polskich pracowników no po prostu nie miała innego wyjścia, jak przyjmować bardzo niskie warunki płacowe, które proponowały firmy, które były na przykład monopolistami w danym terenie i to jakby to być nie było wyjścia. Więc w związku z tym pytanie, czy to czegoś nie zmieni? Marcin Horała?
Oczywiście to ma zmienić sytuację i powinno zmienić tę sytuację. Ta sytuacja niskich płac w Polsce, proszę pamiętać, że udział płac w PKB w Polsce malał cały czas przez ostatnie lata, to jest problem. I ten problem trudno, żeby wyregulował rynek, ponieważ działa tu klasyczny dylemat więźnia. To znaczy sytuacja, w której ktoś działając racjonalnie dla siebie, jednocześnie działa nieracjonalnie w skali makro, w skali społecznej i koniec końców on sam, tak jak wszyscy, na tym tracą. No bo jeżeli przedsiębiorca sobie myśli, okej, no to ja tym moim pracownikom zapłacę godnie, zapłacę więcej, no to będzie musiał nieco podnieść ceny swoich produktów i usług i wypadnie z rynku z tymi, którzy nie płacą. Więc jeżeli przychodzi państwo i swoją regulacją mówi, okej, wszyscy na równych zasadach musicie zapłacić nieco więcej, no to wówczas to już można zrobić, ponieważ konkurencja płacąc mniej nie wygra, a koniecznością jest u nas wyjście z takiej logiki, z takiego
ale efektem mechanizmu. Ale efektem jest podwyżka cen, czyli konsument płaci.
Tak, oczywiście.
A to przy założeniu oczywiście,
konieczne jest wyjście z takiego oto mechanizmu w Polsce, że jedyną właściwie mechanizmem konkurencji jest sprzedawać jak najtaniej, maksymalnie tanio, zbijać te marże, zbijać niskiej jakości produkty, słabe, ale jak najtaniej, bo wielu ludzi jest tak biednych, że tylko patrzy, co by tu najtaniej kupić, nie patrzy na nic innego. I przejście do sytuacji, w której ludzie zarabiają lepiej, mają więcej pieniędzy, w związku z czym stać ich na również droższe, nieco lepsze produkty.
No tak, ale chcę spytać w takim razie, czy nie grozi nam sytuacja, w której w związku z tym pracodawcy zaczną zatrudniać na jeszcze gorszych warunkach, bo na przykład w tak zwanej szarej, czy też już zupełnie czarnej strefie, czy też będziemy mieli kolejny rozwój tego, co w Polsce jest jednak pewną plagą, no, mówiąc najkrócej, na tych umowach śmieciowych, w których praktycznie rzecz biorąc może się okazać, że nikt nie kontroluje, czy tam jakakolwiek płaca minimalna jest wypłacana.
Czyli jeżeli nikt nie kontroluje, no to oczywiście to jest patologia, natomiast wprowadzamy też płacę minimalną godzinową, czyli właśnie tą wypłacaną w ramach różnego rodzaju tak zwanych umów śmieciowych. I jeszcze powiedzmy, że jeżeli kiedyś byłby dobry moment na to, żeby wymusić polepszenie warunków płacowych na rynku pracy, no to właśnie teraz mamy najniższe od właściwie w historii trzeciej RP bezrobocie. Więc to jest ten moment, kiedy można sobie pozwolić na to, żeby wymusić zarabianie przez Polaków nieco więcej i przejście właśnie z takiej mentalności gospodarki, no powiedzmy gorszej jakości, tak? Czyli takiej, że wszystko jak najtaniej, jak najmniej i to jest jedyne kryterium, do gospodarki wysokomarżowej, wysokojakościowej, takie jak w krajach zachodnich.
Wysokocenowej też, bo to do końca.
Korci mnie pytanie, czy państwo jest tym uczestnikiem tej sytuacji, który to może zrobić. Ale to jakby to powiedzieć, zobaczymy. Magdalena Błońska?
Ja mam wrażenie niestety, że tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo polskie bardzo dzielnie walczy z problemem, które samo stworzyło oczywiście. Dlatego, że we wszystkich raportach, czy w większości i zresztą tych, na które powołuje się rząd również, stwierdzono bardzo jasno i wyraźnie, jaka jest przyczyna tego, że polskie płace są tak niskie i jaka jest przyczyna również tego, że Polacy uciekają w umowy cywilnoprawne, umowy o dzieło, umowy zlecenie, albo uciekają do szarej strefy. Uciekają właśnie dlatego, że koszty pracy w Polsce są tak gigantycznie wysokie, że mało komu i pracodawcom i pracownikom nie opłaca się pracować na umowę o pracę, dlatego że państwo polskie zabiera tak dużo pieniędzy. A więc jeżeli państwo polskie tutaj w postaci rządu chciałoby rzeczywiście, żeby Polacy zarabiali więcej, to powinno przede wszystkim zacząć mniej im zabierać z tych pensji, które powinni dostawać do ręki. Ale państwo polskie tego nie zrobi oczywiście, dlatego że na tym nie zyskałoby. Tak, mamy dziurę budżetową, rząd o tym wie, więc co robi? Podnosi płacę minimalną, dlatego że z każdej podniesionej płacy minimalnej, która ma być teraz na etacie albo właśnie ma być umową, że tak powiem, legalną, dostaje oczywiście składki. Z tego wszystkiego idzie sporo pieniędzy do ZUS-u. To będzie również oznaczało podniesienie składek dla przedsiębiorców, które przedsiębiorcy będą musieli do ZUS-u płacić.
Przypomnę, że od 2000 mniej więcej 480 zł pracodawca musi dodatkowo zapłacić, jeśli ta osoba jest na normalnej umowie o pracę.
No więc jest to tak naprawdę żadne rozwiązanie problemu, bo to, tak jak pan redaktor sam zauważył, będzie to skutkowało najprawdopodobniej właśnie tym, że jeszcze więcej osób będzie uciekało do szarej strefy i w inne formy umowy, które po prostu będą umożliwiały uciekanie od składek.
Trochę tradycyjnie zapytam panią poseł emerytury, skoro tak, z czego mamy je finansować.
No tak, ale tutaj odnoszę takie wrażenie, że poseł Horała krzyczy, jest, że się nie zgadza, ale Dominik Kwiatkowski jeszcze ma prawo głosu, nim zacznie poseł Horała.
Zagrożenie przedsiębiorców i pracowników z tym, że mają emerytury.
O którym pan redaktor powiedział, jest istotne. Zagrożenie też wynika z tego, że duża część osób może przechodzić na umowy cywilnoprawne, bo jeżeli przeliczymy ten 40-godzinny tydzień pracy, to wyjdzie przy tej najniższej składce, że lepiej być zatrudniony na umowę cywilnoprawną niż na etat, ponieważ te pieniądze są wyższe, mniej więcej jakieś 200 zł. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w projekcie tej ustawy jest takie zagrożenie, które może w konsekwencji wyrzucać młodych ludzi z rynku pracy, młodych, niedoświadczonych pracowników, ponieważ zrównanie tej początkowej pensji dla młodych osób spowoduje, że pracodawcy nie będą chcieli zatrudniać młode osoby, płacić im tą samą już od razu stawkę, ponieważ będą woleli skorzystać z pracowników bardziej doświadczonych. Taki problem z wysokim bezrobociem wśród młodych ludzi przeżywa Hiszpania, gdzie jest ono na poziomie bodajże 30-kilku% i to może nie w takiej skali nas czekać, ale jest to wyraźne zagrożenie. Kończąc tylko powiem, że sam ustawodawca tak naprawdę nie przeprowadził żadnych dokładnych analiz, do czego się w tym projekcie rządowym przyznaje.
Gdy patrzymy na ten model jakby polskiego funkcjonowania, no to wszyscy zastanawiamy się, jak zmienić stan istniejący, bo zgadzamy się, że on nie jest tak naprawdę idealny. Mamy rzeczywiście ogromną ilość pracowników, którzy pracują za bardzo niewielkie pieniądze. No ale pytanie właśnie, jak to zmienić? I czy państwo jest tym podmiotem na rynku, który jest w stanie to zmienić? Marcin Horała?
Ja muszę się tutaj troszeczkę nie zgodzić z tezą, że mamy w Polsce wysokie koszty płacy. Mamy stosunkowo wysokie pozapłacowe koszty. Ja dlatego się nie zgadzam. Zresztą, że sam to jeszcze 2 czy 3 lata temu bym powiedział dokładnie to, co pani poseł z Kukiz 15.
Tylko, że rząd się powołuje właśnie na raporty, które stwierdzają, że to jest.
Ale jeżeli zobaczymy właśnie na udział płac w PKB, czy na skalę europejską, to chociaż te pozapłacowe narzuty faktycznie mamy dosyć wysokie, to jednak Polacy zarabiają tak mało, że i tak w sumie ich praca w skali europejskiej jest bardzo tania. Więc nie jest z punktu widzenia przedsiębiorcy, na przykład firmy niemieckiej, zachodniej, kiedy decyduje się, gdzie lokalizować swoją inwestycję, swoją fabrykę, ona i tak patrzy na Polskę jako kraj taniej siły roboczej. Więc to nie jest tak, że możemy tu w prosty sposób obniżyć składki i to zaraz wszyscy rzucą się do zatrudniania Polaków. Oni, można powiedzieć, już teraz Polaków zatrudniają, a problem jest taki, że zatrudniają ich za bardzo małe pieniądze.
No tak, ale większość polskiej gospodarki to są polscy przedsiębiorcy, mali, to jest 70%. No,
działają na tym samym rynku. No
I plus ci
polscy przedsiębiorcy nie mają dla siebie rynku zbytu, bo nie ma popytu wewnętrznego na ich produkty inne niż możliwie najtańsze, bo Polacy zarabiają bardzo mało pieniędzy i nie mają za co kupować.
No tak, ale to jest taki model, który jest trochę hipotetyczny, dlatego że ja odnoszę takie wrażenie, że ta płaca minimalna mieści się w pewnych określonych miejscach. miastach. To jest na przykład historia z outsourcowaniem usług służb wartowniczych.
I o to chodzi, że teraz, kiedy mamy bardzo niskie bezrobocie i kiedy naturalna rynkowa presja będzie na podnoszenie płac i tak, to wtedy można się pokusić i pozwolić sobie na administracyjne podwyższenie płacy minimalnej, bo to nie będzie narzucanie całej gospodarce, tylko podciąganie pewnych tyłów, no pewnych takich niszy, w których faktycznie bardzo mało się zarabia i chcę powiedzieć, okej, jeżeli uczciwie pracujesz, jesteś Polakiem, obywatelem Polski, no to powinieneś minimalną, jakąś godną płacę otrzymać.
Tadeusz Aziewicz, ale chcę spytać też o zróżnicowanie geograficzne. Poprzedni rząd nie odważył się na to zróżnicowanie. Odnoszę takie wrażenie, że Polska akurat jest krajem, w którym zróżnicowanie geograficzne, jeśli chodzi o potrzebę płacy minimalnej, jest bardzo wyraźne, dlatego że są rejony, w której 2000 zł to jest w ogóle abstrakcja, znaczy, że większość ludzi zarabia mniej i są rejony Polski, w których większość pracowników zarabia znacznie więcej niż 2000 zł. I te rejony oddzielone są od siebie takim murem, który Polacy z trudem przekraczają z powodu tego, że istnieje stosunkowo niewielka mobilność społeczna.
Znaczy ja się zgadzam z tym, że jest takie zróżnicowanie, to bezdyskusyjne, ale dla mnie to jest raczej argument na rzecz tego, żeby rząd nie majstrował przy płacy minimalnej, bo jeżeli pójdziemy tą drogą, którą tu wskazuje pan redaktor, to my zaczynamy już inżyniersko myśleć o gospodarce w wielu różnych obszarach, w coraz większej ilości obszarów i w końcu zaczniemy dochodzić do absurdu, bo w jakimś momencie będzie pytanie o na przykład przepływ ludzi pomiędzy dwoma regionami, które są obok siebie i to już administracyjnie może być bardzo trudne do kontroli. Ja się w pełni zgadzam z panem Kwiatkowskim, że wprowadzanie wysokiej płacy minimalnej jest tak naprawdę barierą dla wchodzących na rynek. To jest korzystne dla tych, którzy na tym rynku są i najlepiej jeszcze w państwowych zmonopolizowanych koncernach. To jest bardzo fajnie. Natomiast małych przedsiębiorców to uderza, wchodzących na rynek, w tym młodzież uderza. Jeżeli chodzi o kurs ekonomii, który tu nam wygłasza pan Hrałat, ja mam taką jednak delikatną wątpliwość, bo jeżeli chodzi o proste przerzucanie podwyżek płac, które miałyby wyniknąć z interwencji rządowej na wzrost cen, mogłoby mieć sens, gdybyśmy rzeczywiście działali na rynku zamkniętym, bo tak jest logika tego, co pan mówi. Natomiast my działamy w gospodarce poddanej potężnej presji konkurencyjnej i polscy przedsiębiorcy konkurują i z przedsiębiorcami europejskimi, przedsiębiorcami amerykańskimi, azjatyckimi i muszą konkurować ceną. I niskie ceny są wartością dla ludzi. Nie mówmy tak lekko o tym, że warto podwyższać ceny, bo cała masa ludzi jednak żyje i funkcjonuje dzięki temu, że wiele produktów jest tanich. Jeżeli one pójdą w górę, szczególnie te podstawowe produkty, to będzie ludzi bardziej bolało niż brak wysokiej płacy minimalnej.
Znaczy, jak kończąc ten temat, przypomnę tylko taką historię sprzed kilkunastu dni, kiedy ujawniono, że w Polsce pojawiła się grupa pracowników przywożonych przez władze Korei Północnej, którzy są w Polsce zatrudnione w warunkach praktycznie niewolniczych i którzy, jak słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, zarabiają realnie około 400 zł miesięcznie, bo to jest ta część pieniędzy, która trafia do tego pracownika.
To ja na ten temat bardzo chętnie, bo akurat w ubiegłym tygodniu spotkałem się z ambasadorem Korei. Jestem przewodniczącym grupy bilateralnej Polska-Korea Południowa. Ambasador Korei opowiadał mi o sankcjach, o które zabiega Korea w kontekście kolejnej próby nuklearnej, która była przeprowadzona na Półwyspie Koreańskim i do tego szerokiego bloku wciąga i Chiny, i Japonię. I prosił też o to, abyśmy interweniowali w tej materii, ponieważ jest to typowo niewolnicza praca, której efekty służą finansowaniu północno-koreańskiego reżimu, natomiast ci ludzie rzeczywiście funkcjonują tutaj na zasadach głodowych. W Korei zostają ich rodziny na wypadek, gdyby chcieli uciekać, także jest to klasyczne niewolnictwo, bardzo szkodliwe we wszystkich wymiarach, i człowieczym, i w wymiarze polityki międzynarodowej.
No to myślę, że tutaj się zgodzimy, więc mamy, jakby to powiedzieć, jeden temat zamknięty. To chcę was spytać w takim razie o kontrolę w CBA w urzędach marszałkowskich. Odnoszę takie wrażenie, że pierwsze informacje i te, które mamy teraz, trochę się różniły, bo pierwsze zakładało, że mamy nalot CBA na 16 urzędów marszałkowskich. Teraz na przykład z Gdańskiego Urzędu Marszałkowskiego wychodzi taki komunikat, który mówi, jest to jedna z 32 kontroli, które odbywają się w tej chwili w Urzędzie Marszałkowskim, niczym się nie różniąca od tych pozostałych. To teraz pytanie, komu zależało na tym, żeby to brzmiało tak, jakby do urzędów marszałkowskich przy pomocy łomu weszła jakaś ekipa służb specjalnych i próbowała znaleźć, jakby to powiedzieć, winnych jakiejś machloi, która jest jakimś, nie wiem, wspólnym spiskiem we wszystkich urzędach marszałkowskich. Przypomnę, które są politycznie zróżnicowane od Rzeszowa, gdzie mamy rządzący Prawo i Sprawiedliwość, po miejsca, w których różnego rodzaju koalicje rządzą samorządami.
No, komu zależało, to wystarczy przeczytać komunikat Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Dawid Kwiatkowski.
W pierwszym zdaniu rzecznik, to chyba rzecznik CBA, mówi, że chodzi o kontrolę tych wielkich pieniędzy. Jeżeli rzecznik mówi tych wielkich pieniędzy, to już w samym podtekście dla zwykłego obywatela jest... Tam gdzieś jakieś wielkie pieniądze są. Jak są wielkie pieniądze, to...
A, przepraszam, są małe?
Są wielkie, ale teraz no to... będziecie państwo wdrażali projekty.
Znaczy, jakby ktoś pieniądze. Chciał szukać wielkich pieniędzy, to polecam Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest największa instytucja, która dysponuje
jednolitym budżetem. Być może warto, żeby i tam CBA zapytało. I tam przy...
Ale jest jeszcze wiele miejsc, do których warto, żeby CBA zawitało. Znaczy... Ja tak przekornie powiem, że się cieszę, że to CBA zawitało do tych urzędów marszałkowskich, bo ja przy tej okazji liczę, że też zawita do Urzędu Miasta w Oświęcimiu, do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i sprawdzi, jakim cudem szkoła męża pani premier dostaje pieniądze z Unii i z miasta, nie sprawozdając się finansowo do sądu, tak?
To znaczy, ponieważ jest organizacją pożytku publicznego nie prowadzącą działalności gospodarczej, ponieważ działalność oświatowa taką działalnością nie jest.
Ja odnoszę takie wrażenie, że mieliśmy tydzień raportowania do byłej bieżącej pani premier.
Nie no, to już jest po prostu tak dęta pseudoafera, że aż wyjaśnię,
jeżeli chodzi o organizacje, zarówno organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność gospodarczą, jak i te nieprowadzące, bo ja akurat taką prowadzę, mają obowiązek sprawozdań finansowych. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz.
A w aferze było to, że akurat do KRS-u nie składa.
Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz z tym związana, jeżeli pan poseł mi pozwoli powiedzieć. Ta rzecz wynika, jeżeli staramy się pozyskać jakiekolwiek środki, czy one są miejskie, czy one są europejskie, to jednym z podstawowych dokumentów jest statut organizacji, KRS, jeżeli w KRS-ie widnieje, i sprawozdanie finansowe bądź merytoryczne za rok poprzedni. Jeżeli szkoła pana Szydło nie sprawozdawała się finansowo bądź merytorycznie, to się zastanawiam, w jaki sposób w ogóle mogą uczestniczyć w konkursie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeżeli chodzi o CBA i wizyty w urzędach marszałkowskich. 16 wizyt jednego dnia w urzędach marszałkowskich w momencie, kiedy zakończyliśmy wydawanie środków unijnych, bo przypomnę, że ostatnie projekty, które zakończyły swoje finansowanie z poprzedniej perspektywy, a o tym mowa, że będzie kontrolowana poprzednia perspektywa 2007-2013, to jest czerwiec 2015 roku. 30 czerwca zakończyło się finansowanie ostatnich projektów. Ja akurat taki jeden projekt prowadziłem i mogę powiedzieć tylko, że Urząd Marszałkowski, Urząd Kontroli Skarbowej Województwa Pomorskiego kontrolował w tym czasie ten projekt czterokrotnie. Czterokrotnie kontrolował, sprawdzając. Pomijając fakt, że na przestrzeni ostatnich 5 lat co 3 miesiące są wnioski o płatność, które też są weryfikowane. I teraz czego szuka CBA w tym momencie? Trochę się CBA z tą kontrolą spóźniło, tak? Ponieważ urzędy, wykorzystując sytuację z
tym... Najbardziej kontrolowane środki z możliwych.
Tak, urzędy wykorzystując, marszałkowski wykorzystując sytuację z tego, że jeszcze nowe środki tak szybko nie wchodzą w ofertach konkursowych, po prostu jeszcze raz weryfikują te poprzednie wydatki i jeszcze raz kontrolują beneficjentów. Także ja pozdrawiam samorządowców wojewódzkich, marszałków i życzę im, żeby się trzymali mocno, bo nikt tak jak urzędy marszałkowskie w zakresie wydatkowania środków i beneficjenci tych środków nie są dzisiaj kontrolowani w Polsce.
Więc ja nie mam poczucia, aby marszałkowie, przynajmniej tu na Pomorzu, bali się tej kontroli. Rzeczywiście środki pomocowe były prześwietlane na wszystkie możliwe sposoby pewnie. Stąd spokój Mieczysława Struka i jego współpracowników. Natomiast tu jedna z bliskich mi osób zadała mi wczoraj pytanie. Właściwie czemu CBA wchodzi w kompetencje Najwyższej Izby Kontroli? Bo wydawało się, że NIK mamy po to, żeby takie kompleksowe, planowe kontrole przeprowadzać, a CBA powinno się pojawiać tam, gdzie jest podejrzenie jakiejś afery, korupcji, jak jakiejś sytuacji ekstremalnej. A tutaj mamy dosyć szczególną sytuację. Jak słyszę od naszych marszałków pomorskich, to oni się dowiedzieli z mediów, od dziennikarzy o tej kontroli. Dopiero potem okazało się, że są u nich kontrolerzy, więc jest wysoce prawdopodobne, że cała ta sprawa ma podtekst polityczny, jest elementem znowu jakiejś gry. I to jest w kontekście jakości naszego państwa niesłychanie niebezpieczne, jeżeli nie mamy zaufania do naszych służb kontrolnych, służb specjalnych, jeżeli prawie każdy przeczuwa, że w tle jest intencja polityczna, to znaczy, że idziemy bardzo złą drogą, która odbije się czkawką naszemu państwu i społeczeństwu w niedługim już okresie. Bo nikt z nas chyba nie ma żadnych wątpliwości, że trzeba ścigać korupcję, trzeba ścigać przestępców, są potrzebne instytucje, które mają kompetencje, żeby to dobrze robić. Natomiast źle jest, jeżeli to jest elementem polityki, a wiele na to wskazuje.
Marcin Chorała.
Znaczy to, że to rzekomo miałoby być elementem polityki, no to nie wiem jakiej, bo ta kontrola pojawiła się również w urzędach marszałkowskich, gdzie w latach podlegających kontroli rządzi lub rządziło Prawo i Sprawiedliwość. To była, można powiedzieć, rutynowa,
ile tak jest?
Ogólna przesiewowa kontrola.
No ten Rzeszów.
No. Rzeszów teraz, ale zdarzało się też na Lubelszczyźnie w kontrolowanym na przykład okresie. No więc nadal. To po pierwsze. Po drugie, ja muszę wrócić do tematu Stowarzyszenia Męża, pani premier Szydło, ponieważ no to są
rozumiemy
pewne... Są takie afery, które są tak dęte, jak to rzekome na przykład swego czasu blokowanie etatu przez prezydenta Dudę, czy jakieś rzekomo nielegalne finansowanie wyjazdu, trzeba je po prostu od razu wyjaśnić. Otóż to stowarzyszenie nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców. Takie stowarzyszenia z definicji nie prowadzą działalności gospodarczej i nie składają sprawozdań finansowych do KRS-u, natomiast składają do Urzędu Skarbowego i tamto stowarzyszenie te sprawozdania składało. Natomiast dziennikarzom albo nie chciało się tego sprawdzić, bo wygodniej jest sprawdzić tylko w KRS-ie, albo wykazali się porażającą niewiedzą, indolencją w przygotowaniu, ale po prostu na zamówienie trzeba było wymyślić jakąś aferę, no to się wymyśliło. Obracając do tematu kontroli, ja myślę, że tutaj powód nagłośnienia tego był zupełnie inny. To znaczy, jest trochę tak, przypomnijcie sobie państwo na przykład, jak alergicznie zareagował prezydent Adamowicz, kiedy Ministerstwo Kultury chciało cokolwiek zmienić w Muzeum II Wojny Światowej. No niestety niektórych...
Ale nie tylko prezydent, ale całe środowisko.
Niektórzy samorządowcy, niestety, ja też byłem samorządowcem przez długie lata i jakby to do bólu też na własnej skórze poznałem, no troszeczkę przesadnie obrośli w piórka i uważają, że są jakby zupełnie wyłączoni z systemu kontroli publicznej, demokratycznej również, że są takimi samowładcami. No nie jest tak i również oni muszą...
Ale urzędy, tak mówiliśmy, są kontrolowane do
muszą mieć porządek w papierach. No więc dobrze, no więc jeżeli mają wszystko w porządku i są kontrolowane do bólu, to to, że przyjdzie CBA, wyciągnie te dokumenty i powie okej, wszystko jest w porządku, no to w niczym im jakby nie zaszkodzi. Więc skąd ten pisk? Skąd taki nagle...
Znaczy, ja bym chciał pana Marcina Chorała spytać o coś, bo ja mam takie, odnoszę takie wrażenie, że jak na początku usłyszałem to, to myślałem, że CBA powie nam, że istnieje jakiś jednolity sposób na wyciąganie pieniędzy nielegalne z sejmików, tych pieniędzy europejskich, że odkryto jakąś taką nową aferę, w której istniał jakąś nową metodę.
Żeby odkryć, to najpierw trzeba uzyskać dostęp.
No tak, no, ale
paragraf się znajdzie.
Może jeszcze odkryję. No.
A teraz z kolei pomyślałem sobie, że Prawo i Sprawiedliwość jest dość sceptyczne co do tego, aby to na szczeblu samorządowym odbywała się duża część wydawania unijnych pieniędzy i że być może ta kontrola ma doprowadzić do takiego stwierdzenia, że te samorządy nie są sprawnym organem i w związku z tym na przykład pieniądze powinny trafiać, nie wiem, do wojewodów albo do kogoś, kto odpowiada za różne rzeczy. Rozumiem, że nie? Panie Marcinie, bo chcę spytać o to.
To troszeczkę niewłaściwą osobę pan pyta, bo ja szczerze mówiąc, może szkoda, ale nie jestem szefem CBA na przykład. Przykład, więc ciężko mi tutaj...
Nie, ale jak już pan zaczął mówić o tej polityce, czyli o tym, że kontrola dotyczyła także tych samorządów, gdzie jest PiS, to myślałem
właśnie, o tym, że... o tym mówiłem, że nie ma tej polityki w tym,
dobrze,
tak?
To się uspokoi.
Nie ma tutaj takiej intencji, że to wybrali o sobie CBA, nie wiem, samorządy rządzone przez Platformę Obywatelską i je, mówiąc kolokwialnie, trzepie, a te, gdzie jest PiS, no to im odpuszcza, tak? CBA prowadzi kontrolę pewnych mechanizmów, zobaczymy, co ta kontrola wykaże, nie uprzedzajmy faktów. No i tyle, i bardzo dobrze, no im więcej tego rodzaju kontroli takiej tego, że urzędnicy nawet mają taką...
Kontroli, tym przyjemniejsze życie.
Mając, ale to nie jest kontrola, proszę zauważyć, zmiana, tak. Bogu ducha winnych obywateli czy przedsiębiorców, którym utrudniamy działalność. Nie,
Bogu
to jest kontrola urzędników działających za nasze podatnika pieniądze, więc niech oni działają w świadomości, że musimy mieć super porządek w papierach, musimy super przestrzegać przepisów, bo jak nie dziś, to jutro, albo za miesiąc, albo za rok ktoś nas skontroluje.
Chciałbym, żeby teraz nasi słuchacze mieli taką świadomość, że za mniej więcej 2 minuty usłyszy głos pani Magdaleny Błońskiej, ale mniej więcej za 2 minuty.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Suleciński, przypominam, że słuchacie państwo Śniadania w Radiu Gdańsk. Moimi gośćmi są Magdalena Błońska, Tadeusz Aziewicz, Marcin Chorała i Dominik Kwiatkowski. Rozmawialiśmy o kontrolach CBA i Magdalena Błońska odpowiada.
Ja bym właściwie tak się nie za bardzo tym przejmowała z punktu widzenia obywatela, dlatego że jest to mimo wszystko dużo mniej uprzykrzające życie obywatelom niż na przykład stałe
kontrole. Znacznie mniejszej liczbie obywateli.
Tak, zdecydowanie. Stałe kontrole, które były przeprowadzane naprawdę w sposób bardzo rażący właśnie, dotyczące przedsiębiorców. Pamiętamy taką notatkę, która nakazywała za wszelką cenę karanie, tak, i wyciąganie różnych rzeczy przedsiębiorcom. I to był taki jakby przykaz urzędniczy, więc te kontrole nie miały tak naprawdę na celu sprawdzenia tego, jaki jest stan faktyczny i rzeczywisty, tylko właściwie miały na celu po prostu karanie obywateli. No to teraz jakby no, obywateli na pewno mniej to rusza i nie jest to jakimś tam wielkim wydarzeniem, że jest kontrola w urzędach marszałkowskich. No bardzo dobrze, mamy tam dużo rzeczywiście pieniędzy do przelania na różne konta i warto, żeby obywatele mieli pewność, że wszystko jest w porządku.
No tak, ale ja powiem w ten sposób, znaczy mnie interesuje w tym taki wątek związany z taką ogólną oceną. Znaczy, pytanie, czy my mamy takie poczucie, że pieniądze, które w poprzedniej perspektywie budżetowej zostały wydane, te europejskie, bo o nich przecież głównie mówimy, na szczeblu samorządowym, czy one były wydawane w jakoś wyraźnie niewłaściwy sposób, ale też i na niewłaściwe cele? Bo to jest też trochę jakby pod tekstem
takim społecznym. Ja myślę, że tutaj zaufanie społeczne jest dosyć małe do tego typu przedsięwzięć.
Było to właśnie chciałem spytać.
Jakby tych nadużyć w inwestycjach publicznych. Nadużyć w tych inwestycjach publicznych było bardzo dużo i myślę, że w społeczeństwie zaufania do tego dużo nie ma.
Kompletnie odwrotnie. Znaczy jeszcze nawiązując do pani wypowiedzi, ja uważam, że ta kontrola jeszcze wprowadzi większe usztywnienie się urzędów marszałkowskich w zakresie biurokratyzacji. Znaczy już dzisiaj...
Relacje z przedsiębiorcami.
Dokładnie. Już dzisiaj bardzo trudno jest pozyskiwać te środki i rozliczać te środki. Jest bardzo dużo obostrzeń związanych z dokumentacją i jeszcze myślę, że w ramach kolejnych zabezpieczeń urzędnicy będą chcieli się dodatkowo zabezpieczyć. Co do oceny wydatkowania funduszy europejskich, to ja tu jestem odrębnego zdania. To znaczy w większości przypadków, incydentalne przypadki, jeżeli chodzi o inwestycjach, mówię o twardych projektach, były wydatkowane źle i bez jakiegoś planu, tak? Można mieć wątpliwości co do projektów tak zwanych miękkich, szkoleniowych, gdzie często był przerost formy nad treścią w zakresie jakichś szkoleń, które nie były do końca dostosowane.
Zwalaliśmy to trochę na Unię Europejską wtedy, mówiąc, że takie pieniądze tak poznaczone nam dali.
Troszkę tak. W nowej perspektywie te pieniądze głównie są nastawione na innowacyjną gospodarkę i głównie nastawione są na regionalne programy operacyjne i to województwa regionalnie negocjowały z Komisją Europejską to dofinansowanie. Więc ja bym się o to nie martwił. Wolałbym, żeby te pieniądze były wydawane szybciej. Na pewno te kontrole opóźnią wydawanie rozstrzygnięcia na niektórych konkursach. Natomiast proszę pamiętać jedno, to znaczy te fundusze europejskie i sposób ich wydatkowania to nie jest pomysł indywidualny marszałka czy grupy polityków Platformy, PSL-u, czy w okolicach Podkarpacia, prawda, PiSu, tak? To są długie, żmudne negocjacje z Komisją Europejską, oczywiście, do których Komisja Europejska w zakresie też kontroli ma bardzo duży wgląd i kontroluje już obecnie projekty w naszym kraju bezpośrednio.
No dobrze, to skończyliśmy ten temat, to chcę jeszcze raz...
Chciałem jedno pytanie zadać tu mojej sąsiadce. Nie było łatwo jest mówić o nadużyciach, ale proszę podać kilka przykładów z Pomorza nadużyć, jeżeli chodzi o środki unijne.
Ale ja powiedziałam o tym, że to jest opinia społeczna.
Nie, pani mówiła jako pewnej oczywistości. Pani też tworzy pewien stan świadomości zbiorowej. Ja muszę prostować, bo jeżeli ktoś mówi nadużyciach, proszę bardzo, ABC.
Ja mówię o tym, że w społeczeństwie panuje opinia taka, która jakby jest
że
przełożeniem...
Się że i sobie załatwiają.
Że tak, że te pieniądze się rozpływają.
Jak się mówi o nadużyciach, to jest poważny zarzut. To trzeba powiedzieć konkretnie, kto nadużył, na co, komu, za ile.
Ale ja taka opinia w społeczeństwie, pan mi znowu coś zarzuca.
Nie, ja absolutnie będę zarzucał takie właśnie...
Opinia publiczna musi myśleć takie...
Ale gminy często się dogadują, bo na tym polegają konsultacje pomiędzy instytucjami.
Poseł Aziewicz jest dociekliwy niczym z CBA.
No dobrze, to w takim razie wracamy do naszego bezpieczeństwa.
Do tego się sprowadza.
Na naszych oczach rozegrał się wielki militarne przedstawienie. 31 tysięcy żołnierzy pojawiło się na terenie Polski. Mieliśmy ćwiczenia Anakonda. Odnoszę takie wrażenie, że scenariusz tych ćwiczeń był prawie równie czytelny jak takich ćwiczeń, które odbywały się na Białorusi kilka lat temu, czyli ćwiczeń Zapad, które dwukrotnie armia białoruska i rosyjska pokazały. Tym razem myśmy pokazali, że jesteśmy gotowi przy pomocy różnego rodzaju działań szybko przeprowadzić oddziały natowskie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, do Polski, do krajów bałtyckich i że te oddziały są w stanie przemieszczać się przez wielkie rzeki i że przy pomocy desantów powietrznych jesteśmy w stanie przerzucić duże masy żołnierzy także poza oceanu, czyli ze Stanów Zjednoczonych. Teraz jest tylko takie pytanie, czy ten teatr, który żeśmy pokazali, jak rozumiem, stronie przeciwnej, bo tutaj adresat jest dość oczywisty, zostanie pozytywnie zrozumiany i po prostu Rosja powie, no to w takim razie my już traktujemy kraje bałtyckie i kraje, które z nimi graniczą, jako kraje, które są po prostu poza naszą sferą oddziaływania.
Widzów w tym teatrze jest wielu, bo na pewno tym głównym widzem jest oczywiście Rosja, która na pewno bacznie przygląda się temu wszystkiemu, co tu się działo w ramach manewrów, ale widzowie są też wewnątrz. Tu też sądzę, że w dużym stopniu chodzi o poczucie bezpieczeństwa i naszych obywateli, i mieszkańców krajów ościennych. I o ile w Polsce mam wrażenie, że poczucia zagrożenia tak na dużą skalę nie czujemy, to ja, bywając na przykład często na Litwie, widzę, że tamten niepokój jest dużo większy. Litwa przywróciła nawet zasadniczą służbę wojskową. Też nie wierząc w to, że w ten sposób wygra wojnę z Rosją, ale żeby pokazać determinację na wypadek, gdyby się okazało,
czy
że pojawiają się
zielone... Czy batalion Bundeswehry, który być może będzie stacjonował, jak to się ładnie mówi, stale rotacyjnie, to czy ten batalion na Litwie coś oznacza z politycznego punktu widzenia?
Jest to jednoznaczne potwierdzenie woli dotrzymania zobowiązań wynikających ze wspólnej obecności w NATO. I to jest bardzo silny sygnał wysłany do Rosji. Przekroczycie tą granicę, dostaniecie w głowę. I po to też są te manewry. I myślę, że Rosja akurat takie manewry umie czytać. Poza tym wojsko jest też po to, żeby utrzymywać się w stanie gotowości. Dlatego trzeba ćwiczyć. My też się sami musimy sprawdzać, czy rzeczywiście potrafimy szybko te rzeki przekraczać, żeby nie było tak, że żyjemy w przekonaniu, że mamy armię, a mamy ludzi o dużych brzuchach, którzy poruszają się powoli, przyjdzie co do czego i będzie dramat. Dlatego dobrze, że te manewry się odbyły, chyba skończyły się sukcesem.
Miłe i z elementem solidarności jest to, że w skład tak zwanych sił szybkiego reagowania, właściwie tej szpicy tak zwanej, wchodziła tym razem Brygada Galicja i mieliśmy okazję zobaczyć, jak szybko hiszpańscy żołnierze mogą przyjść Polsce na pomoc. To trochę brzmi jeszcze wciąż w naszej wyobraźni ciekawie, ale wydaje mi się, że było coś w tym takiego budującego, jak widzieliśmy sprzęt lądujący w Szczecinie i potem samoloty transportowe, które przerzucały kilka tysięcy hiszpańskich żołnierzy na lotniska we Wrocławiu i w Szczecinie.
Myślę, to jest w ogóle bardzo pozytywna zmiana, przede wszystkim polityczna, bo nie taka aż wojskowa czy techniczna.
Zdecydowanie polityczna.
Siły militarne Zachodu zawsze były na wysokim poziomie. Problem był bardziej w woli politycznej ewentualnego ich użycia, czy chociażby przewidzenia możliwości użycia. Otóż wydaje mi się, że Zachód bardzo długo, pewnie do tej pory w pewnych kręgach, ale to na szczęście się chyba kończy, miał zupełnie błędną perspektywę polityki rosyjskiej. Otóż była to perspektywa taka, że Rosja jest zupełnie racjonalnym krajem, zupełnie tak samo myślącym jak kraje zachodnie. Czyli nawet jeżeli zgłasza jakieś pretensje, jakieś roszczenia, to możemy siąść z nią do stołu, trochę się posuniemy, trochę jej oddamy, ona uzna, że wszystkiego uzyskać nie może, zadowoli się i będziemy mieli trwałą, pokojową współpracę. Tymczasem z perspektywy rosyjskiej wyglądało to zupełnie inaczej. Raczej tak, że Zachód coś nam daje, jest słaby, no to naciśnijmy bardziej, wywołajmy kolejny konflikt, kolejny kryzys, to znów nam coś da. No i tak można by było w nieskończoność się posuwać, a z perspektywy Zachodu moglibyśmy się bać, że kiedyś to posunięcie będzie również oznaczało odpuszczenie Polski. I bardzo dobrze Zachód zrozumiał, że już dalej się posuwać, cofać nie może i musi wysłać jasny komunikat, że na granicy NATO, na wschodniej flance NATO jest ta linia, za którą Rosja już absolutnie posunąć się nie może. Ten sygnał został wysłany i bardzo dobrze.
Ja odnoszę takie wrażenie, że jeśli chodzi o tą geografię polityczną świata, pojawia się w tej geografii politycznej świata, co wydaje mi się jednak pozytywne, trochę dla Polski, ale przede wszystkim pozytywnie dla krajów bałtyckich, pojęcie przesmyku suwalskiego i jako takiego strategicznego miejsca, które jest kluczowe dla bezpieczeństwa Europy. Tam teraz pojawi się jeden amerykański batalion, znowu stale rotacyjnie. Kocham takie terminy, które mają coś się zafałszować, ale też coś powiedzieć. Stale rotacyjnie tam będzie obecny i będzie tak naprawdę otwierał możliwości komunikowania się lądowego pomiędzy kontynentalną częścią, że się tak wyrażę, NATO, a krajami bałtyckimi. Myślę, że to takie ważne strategicznie miejsce dla Polski pewnie.
Absolutnie tak.
Pozytywne na pewno też jest fakt, nie tylko, że Hiszpanie byli w stanie bardzo szybko się przedostać do naszego kraju, i w razie zagrożenia też udzielić pomocy. Oczywiście specjaliści zwracają uwagę jeszcze na jeden problem. Na problem przemieszczania się wojsk w samej Unii Europejskiej. Na problem pewnych procedur. O ile logistycznie NATO jest
dbamy
w stanie.
Dbamy o jakość dróg, dbamy o różnego rodzaju przepisy i okazuje się, że tak naprawdę nie jest to proste.
Tak, i że zgoda na przykład przemarsz wojsk czy na transport jest obwarowana zbyt wieloma procedurami. Mnie ucieszył sam fakt, że od momentu mobilizacji do wylądowania pod Toruniem Amerykanie byli w stanie z Karoliny Północnej do Polski przylecieć w 11 godzin, tak? To już świadczy o tym, jak ten świat stał się mały. To też działa w dwie strony. Świadczy też o tym, jak szybko Rosjanie będą w stanie się przemieszczyć na określone inne części kuli ziemskiej. Drugi ważny aspekt jest ten, o który pan redaktor powiedział, to znaczy stacjonowanie batalionu, rotacyjne stacjonowanie batalionu Bundeswehry na Litwie jest też jasnym sygnałem Berlina, tak, że jednak ta nastąpiła redefinicja polityki niemieckiej, choćby w tym zakresie, choćby w zakresie bezpieczeństwa. Wiemy, że my zawsze z niepokojem obserwowaliśmy polityków niemieckich zbyt mocno przytulających się z prezydentem Putinem i to nas zawsze martwiło.
Dobre. Magdalena Błońska?
Ja tutaj, no trudno się nie zgodzić z przedmówcami. Myślę, że wszyscy...
Ale to bardzo miłe, że wszyscy się zgadzamy akurat w polityce bezpieczeństwa.
Akurat... Ja mogę jeden kontrowersyjny wątek.
Ja tylko bym chciała taki jeden jakby wniosek dalszy z tego wysnuć. Mianowicie taki, że bardzo fajnie i dobrze, że ćwiczymy z krajami NATO, ale nie powinniśmy zapominać o tym, że tak naprawdę Polska powinna jednak zadbać o to, żeby umieć się obronić samemu, chociaż przez chwilę. Tak? Jesteśmy niestety w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o stan naszej armii, że nawet tej chwili nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić, a niestety jest to podstawa tego, żeby te kraje NATO mogły nam w czymkolwiek pomóc.
Choć tutaj przypomnę, że to było tak. Platforma dalej, mówiła, ale... stan armii jest doskonały, kiedy my rządziliśmy. PiS mówi, stan armii natychmiast się poprawi, odkąd myśmy zaczęli rządzić, a rozumiem, Kukiz czeka, aż będziecie rządzili, powiem, i wtedy się okaże, że polska armia jest sprawna.
Jakieś formacje paramilitarne minister Macierewicz planuje powołać, więc
obrony terytorialne.
Tak, siła wojsko do walki z ISIS, tak?
To jest coś, co niestety jest dopiero w zalążku i tego jeszcze nie ma. Dlatego mówię o tym, że na chwilę obecną stan naszej armii jest taki, że nie możemy nawet
choć ja zawsze wszystkim miłośnikom oddziałów paramilitarnych przypominam o takim wydarzeniu, które miało miejsce 3 lata temu, czyli o bitwie pod Iłowajskiem, kiedy to ochotnicze bataliony ukraińskie zostały pokonane przez 4 zgrupowania batalionowe armii rosyjskiej. Odbyło się to na takiej dużej łące i było to rzeczywiście przerażające, kiedy to mieliśmy do czynienia z amatorami i zawodowcami. No ale to jest jakby takie przesłanie
znaczy,
człowieka, który się interesuje.
To mają, też być
oczywiście tak, tylko z drugiej strony proszę zauważyć, że nie było tam po drugiej stronie zawodowców, no, więc no, z perspektywy drugiej strony, no,
dokładnie tak, tak
kiedy
jest,
nie miało się zawodowców, no to właśnie powinni oni być wsparci przez oddziały ochotnicze.
No ja mam nadzieję, że prezydent Putin nie podziela poglądów mojej sympatycznej sąsiadki, pani poseł, bo byśmy mieli inwazję jutro. Wydaje mi się, że jednak polska armia jest zdolna się obronić dłużej niż przez chwilę i nasi sojusznicy w NATO w pełni to potwierdzają, między innymi w ramach manewru Anaconda, także też nie oszukujmy
to
ludzi.
Prawda, ale obiecałem jeden mały wątek kontrowersyjny i to muszę... Tak. A propos właśnie naszych sił zbrojnych, to jest dużym problemem, uważam, jest alokacja wojsk terytorialna. Dość powiedzieć, że w linii prostej z Białorusi do Warszawy, to tam na tej linii stoi batalion wojsk chemicznych w Furbieszowie, natomiast polskie siły pancerne są zgrupowane na poligonie w Żaganiu przy granicy niemieckiej, gdzie czekają na germańskiego oprawcę od 1945 roku i to się nie zmieniło. I to oczywiście trzeba zmienić i tą alokację polskich sił zbrojnych zmienić tak,
no
żeby...
No tak, ale jednak... poligony, które się znajdują w Żaganiu i te poligony, które znajdują się w Drawsku są najlepszymi poligonami w Europie i też wydaje mi się, że pozbawienie polskiego wojska najlepszych
ale
terenów treningowych...
Nikt nie mówi, żeby ich pozbawiać, natomiast z drugiej strony no nie może być tak, że wygodny dojazd na ćwiczenia i to, że już są gdzieś koszary i nie trzeba będzie ich kupować i budować, więc oszczędzi się na kosztach, to powinno rozstrzygać o alokacji wojsk. O ile w rejonie Trójmiasta i Elbląga jeszcze mamy brygadę zmechanizowaną, bo to są pozostałości po tych wojskach Układu Warszawskiego, co się miały szykować do desantu na Danię, o tyle na tym kierunku wschodnim, w kierunku Białorusi, no to tam niewątpliwie polskie siły zbrojne trzeba będzie przebazować i przenieść gro naszych sił właśnie na flankę wschodnią NATO.
A co za takim na ISIS, panie pośle, bo to chciałem zapytać.
Ja bym chciała zapytać jeszcze też pana posła Aziewicza, skoro twierdzi, że jednak nasi sojusznicy, nie wiem, gdzieś w jakichś fikcyjnych miejscach twierdzą, że Polska jest w stanie się obronić. Ja bym chciała prosiła o wskazanie, kto dokładnie...
W siedzibie głównej NATO oczywiście,
ale w jakim to jest raporcie zawarte, dlatego ja takich raportów nie znam, które mówią
proszę,
o tym, że
proszę złożyć zapytanie poselskie, otrzyma pani naprawdę, bez żadnych problemów.
Panie pośle, proszę złożyć zapytanie o te nieprawidłowości w środkach unijnych.
Teorie, które naprawdę nie mają
ale odnośnie ataku na ISIS, dwa słowa. Bo właśnie, bo jeżeli sytuacja jest bardzo prosta. Jeżeli mówimy, że nie chcemy w Europie zalewu imigrantów, a już zwłaszcza w Polsce, no to albo, tak? To musimy ten problem rozwiązywać u źródeł. Musimy też wziąć udział w stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Zwracam uwagę na to, że
na Bliskim
nie
Wschodzie i w Afryce Północnej, no bo lada moment i to jest też, za chwilę będziemy, zdaje się, do stosunków polsko-niemieckich przechodzić. Też ten problemy, jakie mamy w Europie i te różne naciski z Komisji Europejskiej i tak dalej, mają też swój taki podtekst, że tam cały czas krąży ten pomysł przymusowej alokacji imigrantów, któremu Polska jest przeciwna i Polskę próbuje się zmiękczyć przed
końcem. Polska dwukrotnie odmówiła, zarówno jeśli chodzi o 100 osób z Grecji, 100 osób z Włoch, ale to jakby inna sprawa zupełnie.
Więc najpierw musimy, jeżeli mówimy, że mamy problem z imigrantami z tych niestabilnych terenów, no i nie chcielibyśmy mieć ich zalewu tutaj, no to musimy im pomagać, ale również stabilizować sytuację, czyli wyrywać korzenie problemu.
Ja powiem w ten sposób, że zgodzę się z opozycją, która mówi, że tym razem jest to troszeczkę pod prąd. Znaczy kilka miesięcy temu wiele krajów deklarowało zainteresowanie udziałem w koalicji przeciwko ISIS na Bliskim Wschodzie i wtedy decyzja Polska o wysłaniu samolotów rozpoznawczych wydawała się wpisywać w taki rodzaj trendu europejskiego i światowego, tymczasem teraz wydaje mi się, że takiego trendu nie mamy, ale to może się mylę. Wróćmy do Niemiec. Chcę spytać, to był taki trudny tydzień, ale remis 0-0 idealnie stworzył warunki dla tego takiego szczytu berlińsko-warszawskiego na podsumowanie 25-lecia układu o dobrym sąsiedztwie. 0-0 to jest ten bilans, czy raczej bym chciał, nazwijmy remis?
Powiem tak.
Remis korzyści.
Ja rzeczywiście, wiedząc o tym, że będziemy rozmawiali dzisiaj na temat relacji polsko-niemieckich, przejrzałem domowe archiwum i wydobyłem z tego archiwum artykuł, który napisałem wspólnie z Janem Krzysztofem Bieleckim 6 maja 90 roku, czyli 26 lat temu. I tam próbowaliśmy zdiagnozować sytuację, w jakiej znalazła się Polska po odzyskaniu niepodległości i określić nasze relacje, priorytety naszych relacji w wymiarze międzynarodowym. Tam jeden z podrozdziałów się nazywa Droga do Europy prowadzi przez Niemcy. I tak de facto się stało. Niemcy stały się w ciągu tych minionych lat najpoważniejszym tak naprawdę partnerem gospodarczym i politycznym Polski. Myślę, że po bardzo złożonej dla obu narodów przeszłości, szczególnie dla Polaków, bo my tutaj byliśmy jednak poddani agresji niemieckiej niedawno temu, udało się wyjść do przodu, do bardzo dobrych relacji sąsiedzkich. Niemcy są głównym partnerem gospodarczym Polski. Dla Niemiec Polska bodajże siódmym, co dla mocarstwa ekonomicznego to znaczy, że jest to bardzo znaczący partner. Współpraca odbywa się na wielu poziomach. Współpracują przedsiębiorcy, mam do czynienia z wymianą młodzieży i całą masą różnych takich normalnych sąsiedzkich relacji, gdzie przekraczamy granice w tej z powrotem, tak jakbyśmy praktycznie żyli w jednym organizmie. Zwracam też uwagę na dobrą współpracę pomiędzy Polską a Niemcami w ramach Unii Europejskiej. Weszliśmy troszeczkę w przestrzeń, którą wcześniej opuściła Francja, która była głównym partnerem Niemiec, jeżeli chodzi o programowanie polityki unijnej. Francja w tej chwili jest w trochę innym miejscu. Trudno by było powiedzieć, że Polska w pełni zastąpiła Francję w tej roli, ale na pewno polska polityka zagraniczna w dużym stopniu wykorzystała przestrzeń, którą pozostawiła Francja. Także mamy do czynienia z takim modelowym, bardzo pozytywnym przykładem wyjścia z trudnej przeszłości do bardzo dobrej współpracy.
Marcin Horała?
I tak, i nie. Na poziomie głębokim, powiedziałbym, interesy Polski i Niemiec są bardzo zbieżne. Stabilizacja Europy Środkowo-Wschodniej, pewne jakieś poukładanie Unii Europejskiej po dość prawdopodobnym Brexicie, to na pewno. Natomiast na tym poziomie płytszym, bieżącym występuje pewna sprzeczność. To znaczy z perspektywy niemieckiej stabilizacja Europy Środkowo-Wschodniej i w ogóle Unii Europejskiej to jest jednak stabilizacja pod kierunkiem, powiedzmy, no może nie dominacją, ale kierunkiem niemieckim. Z perspektywy polskiej my chcemy rozepchnąć się do pozycji partnerskiej. 25-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie, no to dość powiedzieć, że właśnie w ten traktat był zawarty w sposób, który no zrywał z podstawową zasadą stosunków międzynarodowych, czyli zasadą wzajemności. Tam strona niemiecka uzyskała znacznie więcej niż strona polska. Na przykład mniejszość niemiecka w Polsce otrzymała szereg przywilejów takich, że właściwie de facto stała się podmiotem prawa międzynarodowego, a strona niemiecka nawet nie uznała w ogóle istnienia czegoś takiego jak mniejszość polska w Niemczech.
No choć się przypomnę, że tutaj mamy do czynienia z definicyjnymi problemami. Znaczy, co by nie powiedzieć, ludność niemiecka na terenach dzisiejszych polskich jest ludnością tubylczą, tymczasem Polacy to są imigranci, głównie z Europy.
No i istniał interes niemiecki w tym, żeby właśnie tą nierównomierność podnosić i ona podniesiona
choć
została.
Choć to się takie wrażenie, że mniejszość niemiecka z kolei nie wykorzystała wykorzystała tego, tych przepisów dla jakiegoś nadmiernego rozpychania.
Proszę mi pozwolić dokończyć myśl. Więc pewna nierównomierność tych stosunków była. I my teraz w sytuacji, kiedy chcemy ją przywrócić, właśnie równomierność tych stosunków i partnerstwo, żeby nie było tak, że jak mamy przyjmować imigrantów, to obowiązuje solidarność europejska, ale jak Niemcy budują Nord Stream i Nord Stream 2, to nie ma mowy o żadnej solidarności, bo to są interesy Niemiec i koniec, kropka. I tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy elity niemieckie będą w stanie przynieść do wiadomości ten stan rzeczy? Okaże się. Są tego symptomy złe i dobre. Również debata w Bundestagu na temat uchwały Bundestagu rocznicowej. Tam CSU bawarskie złożyło poprawkę do tej uchwały, która miała zawierać odniesienie do karty Niemców wypędzonych. To jest dokument przyjęty w 50 roku, w którym na przykład padają stwierdzenia, że Niemcy wyrzekają się swojego prawa do odwetu i zemsty. W 50 roku Niemcy mieli mieć jakieś prawo do odwetu, w których jest zawarcie, że zachowują swoje prawo do ojczyzny, co w języku ówczesnych elit niemieckich znaczyło podważanie granicy zachodniej Polski. I odwołanie do takiego dokumentu CSU próbowało wpisać do uchwały z okazji 25-lecia stosunków niemieckich, a zostało to z kolei zablokowane przez frakcję Zielonych, również niemiecką. Więc można powiedzieć, że w samych Niemczech ten dialog, powiedzmy, czy pewien spór w elitach niemieckich trwa. I miejmy nadzieję, że on ułoży się w sposób racjonalny, to znaczy taki, że trzeba uznać w Polsce równoprawnego partnera Niemiec i wtedy wiele naszych interesów jest zbieżnych i będziemy mogli dobrze ze sobą współpracować.
Ja niestety tutaj jestem zdecydowanie bardziej, bliżej mi do opinii pana Marcina Horały, że te stosunki z Niemcami właściwie są dosyć trudne i nie jest to takie partnerstwo, jakiego byśmy mogli sobie z naszego punktu widzenia życzyć. Jest wiele, wiele elementów, które rzeczywiście stawiają Polskę w sytuacji, w której nie możemy się czuć ani traktowani solidarnie, ani właśnie traktowani jak partnerzy. Tutaj już właściwie większość rzeczy została wymieniona. Po pierwsze, to niekorzystne traktowanie naszych obywateli w Niemczech. To, że Niemcy na przykład mają w Polsce jednak swojego reprezentanta, swojego posła, co jest naprawdę dużym przywilejem i takie coś naprawdę takim wyróżnieniem, tak, w pewnym sensie, mniejszości niemieckiej. Nord Stream, to wszystko zostało powiedziane, także tutaj myślę, że te stosunki to jest kwestia tak naprawdę pewnej walki interesów, która jest cały czas się toczy.
Dominik Kwiatkowski, ostatnie zdanie?
Takie trochę straszenie tymi Niemcami znowu gdzieś się pojawia, może skuteczne dla starszego pokolenia, ale nie dla ludzi, którzy teraz...
Czemu straszenie? To jest straszenie.
Mówienie o tym, że mniejszość niemiecka ma swojego reprezentanta w polskim parlamencie.
Który głosuje zawsze razem z rządem. Ktokolwiek by nie rządził.
Tak, jest prawdą.
Łatwiej zostać posłem z listy mniejszości niemieckiej niż z jakiegokolwiek...
Tak, w okręgu, w województwie opolskim. Ja akurat miałem przyjemność, że studiowałam w Opolu przez rok i gdyby pani pojechała do wsi opolskiej, gdzie jest mniejszość niemiecka, oprócz nazw niemieckich, nie zauważyłaby pani żadnej różnicy. Tak wygląda reprezentant mniejszości niemieckiej.
Ale chodzi o pewne formalne traktowanie, więc, o to, że rzeczywiście nie jesteśmy tutaj partnerem, dlatego że
ja myślę,
Polska
że problem Nord Streamu i zaangażowania w tym Gerharda Schrödera, ówczesnego kanclerza, był na pewno dla nas dużym problemem. Ja bym oczekiwał, tak jak oczekiwałem to od poprzedniego rządu, oczekiwałbym od obecnego rządu, żeby pierwsze wizyty międzynarodowe odbywały się właśnie do Niemiec. Tak, a żebyśmy nie czekali pół roku na rocznicę traktatu i organizowali tam wizytę państwową, tylko żeby pierwsza wizyta zarówno prezydenta, jak i pani premier była właśnie w Niemczech. To jest nasz najważniejszy partner. W obecnej sytuacji, kiedy mamy problem ze stworzeniem jakiejkolwiek koalicji w Unii Europejskiej, żeby dbać o nasze interesy, bo koalicję z Wiktorem Orbanem nie traktuje poważnie, Niemcy powinni być naszym głównym
współpracownikiem. Albo jakiejkolwiek, albo pan nie traktuje.
To w takim razie,
jakakolwiek.
Brexit, bo to dla mnie nie jest w ogóle koalicja. Każdy mówi, jaki będzie wynik referendum.
Wszystko wskazuje na to, że będzie niedobre i to tym bardziej zmusza nas do szanowania naszych relacji
czyli
z Niemcami, ponieważ Europa się podzieli. I wydaje mi się, że Niemcy i to silne centrum Europy, w przypadku gdyby Polska kontestowała, będzie szukało sojuszników wśród małych krajów,
Marcin
które
Horała?
Mają euro.
Ja też uważam, że LIV i to powinien być ostatni dzwonek alarmowy dla elit europejskich, które w imię swoich ideologicznych projektów, chociażby właśnie w kwestii polityki emigracyjnej, skutecznie zniechęcają coraz więcej Europejczyków do idei Zjednoczonej Europy w ogóle.
Myślę, że niestety też może to być wynik mówiący o tym, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską, który z punktu widzenia Polski będzie dla nas niestety niekorzystny.
Nic nie wskazuje, żeby ta tendencja się zmieniła i chciałbym, żeby było in, ale chyba...
Piłka w grze, jest.
Nigdy nie bardzo wam dziękuję. Zobaczymy w przyszłym tygodniu, będziemy mieli dobry temat do komentowania.
Dziękujemy pięknie.